Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, witamy Państwa w czasie reakcji. Mariusz Tałajkowski za konsoletą program realizuje, Sławomir Orlik przy telefonach i także przygotowywał ten program i Krzysztof Kukliński przy mikrofonie. Program jak zwykle prawie do godziny 13. A zaczniemy od wczorajszego karambolu. 11, ile dobrze sobie przypominam, samochodów zderzyło się na drodze S3 na obwodnicy Goleniowa. To jest miejsce, które lubi zamarzać, często bywa tam ślisko. Pamiętam, jakieś chyba 2 tygodnie temu informowaliśmy o tym w dziennikach, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jest już przygotowana. Bardzo przygotowana do akcji zima. W 60% ponad zabezpieczone są już zasoby soli i piasku. Sprzęt w 100%, no wystarczyło tylko wciągnąć flagę na maszt i odtrąbić początek akcji zima. I zaczęło się. Wczoraj 11 samochodów się zderzyło, no to dosyć wyjątkowa, Państwo przyznają jednak, sytuacja na S3. Były telefony przez cały dzień w tej sprawie, między innymi taki, z pytaniem o akcję zima.
Witam, tu Andrzej, dzwonię z trasy S3 z kierunku Świnoujścia do Szczecina. Przemierzam ją, faktycznie temperatura na przebiegu tej trasy jest waha się od 2 stopni, poprzez -1 w okolicach Goleniowa. I za kliniską już znowu jest dodatnia. Wydaje mi się, że te kolizje, które wystąpiły na węźle Goleniów w południe, to nie jest przypadek, gdyż w obydwu kierunkach widać, że one nastąpiły. Ewidentną przyczyną z pewnością była ślizgana wierzchnia i myślę, że osoby odpowiedzialne za to, że piaskarki nie posypały tego chemią, powinny ponieść jakiekolwiek konsekwencje. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy za ten telefon. Przypominamy właściwie tę wypowiedź naszego słuchacza nagraną pod czujnym numerem. Co do konsekwencji, nie wiem, czy jakiekolwiek zostaną wyciągnięte wobec kogokolwiek, natomiast dzisiaj dowiedzieliśmy się od pana Mateusza Grzeszczuka, rzecznika Szczecińskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, że nie było w tym dniu wczoraj, nie było odsalania, solenia drogi. O godzinie 4 przedstawiciel firmy odpowiedzialnej za utrzymanie tej drogi nic nie stwierdził, nic nie zapowiadało tego, że droga będzie śliska. O godzinie 4.50 natomiast wystąpiły opady i obniżenie temperatury, a zatem można było już spodziewać się, że będzie bardzo ślisko na obwodnicy Goleniowa. Firma ma 3 godziny od momentu wystąpienia takich zjawisk atmosferycznych na to, aby pojawić się na miejscu i zabezpieczyć drogę. 3 godziny to dosyć sporo. To są informacje pana Mateusza Grzeszczuka. No i także pan Mateusz zwraca uwagę na to, że nie było prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Nie było ostrzeżeń na ten temat. Pod koniec listopada potrzebne są jakieś ostrzeżenia, że zima idzie. Tym bardziej, że zaczęliście państwo akcję zima, informując także Radio Szczecin, a my te informacje przekazaliśmy kierowcom i jak zwykle zostaliście zaskoczeni. A poza tym pan Mateusz przypomina, że przecież przed wiaduktem są znaki, takie śnieżynki, to znaczy ostrzegawcze, i że trzeba jechać wolniej. To tyle w temacie. Zatem aby do wiosny. Na generalną dyrekcję zbytnio kierowcy nie liczcie, trzymajcie się znaków, a najlepiej jeszcze zachowajcie szczególną ostrożność i nawet wolniej niż znaki sugerują trzeba jeździć, zwłaszcza rano. 510-37-32 numer telefonu czujnego i do studia, ten najważniejszy teraz, 510-37-36, proszę dzwonić, proszę rozmawiać, zadawać pytania, komentować, dużo gości dzisiaj będziemy mieli. Teraz będzie historia o pomoście w Trzebieży, promenadzie, która została podpalona w nocy z piątku na sobotę. Straty ogromne, 3 miliony minimum, a już mowa jest czasami nawet o 6 być może milionach, tyle będzie to kosztowało. Dwaj podejrzani, którzy zostali zarejestrowani na monitoringu, są w areszcie. Tymczasowy areszt sąd zastosował wobec nich. Komentarz.
No to, co teraz pani burmistrz powiedziała, że ci podpalacze, to dobrze, że oni trafią do aresztu na 3 miesiące. Nie, oni nie powinni trafić do aresztu. Oni od razu powinni być tam na miejscu przykuci i publicznie już od niedzieli wszystko ręcznie samemu i najlepiej nawet i z własną rodziną, może bez rodziny, ale samemu, i to wszystko remontować. I nieważne, czy nie mają pieniędzy, czy mają, na własny koszt to robić, a nie żeby inni się publicznie zrzucali na to. Oni będą na nasz koszt siedzieli w więzieniu czy w areszcie i się śmiali, że doprowadzili do katastrofy.
Dziękujemy za ten komentarz. Pani Małgorzata Siemianowska wczoraj właśnie wystąpiła na naszej antenie i mówiła o tym areszcie. No nie ma takiego prawa, żeby kogo... No nie, oczywiście można skazać, zasądzić tak zwane prace społeczne. Wydaje mi się, że to absolutnie nic by akurat tutaj nie zmieniło. Dosyć wysoka kara grozi tym podejrzanym, do 10 lat, jak sobie dobrze przypominam ze wczorajszych informacji, bo to poważne straty finansowe. Co dalej będzie z tym pomostem? Dowiedzieliśmy także się wczoraj, że pomost jest ubezpieczony, ale nie dowiedzieliśmy się na jaką sumę. Taką informację przekazał nam pan Waldemar Ehaust, który jest dyrektorem OSIR-u w Policach. Powiedział wówczas, że to jest tajemnica handlowa. Na jaką sumę ubezpieczona jest ta promenada? Telefon z pytaniem.
Chciałbym nawiązać do audycji Czas Reakcji dotyczący spalenia majątku w gminie Trzebież. Tam pan dyrektor pięknie powiedział, że kwota, którą ubezpieczyciel ma wypłacić, jest objęta tajemnicą handlową. Chciałbym odnieść się do tej kwestii, ponieważ uważam, że jest to po prostu ściema ze strony pana dyrektora, który podejrzewam ukrywa to, że gmina ma niedoubezpieczony majątek. Z tego względu, że jeżeli gmina składa wniosek o ubezpieczenie majątku, to musi na BIP-ie podać całe zamówienie, na jakie wartości są ubezpieczone poszczególne składniki majątku. Także zakrywanie się tutaj tajemnicą handlową w przypadku ubezpieczenia majątku gminy uważam, że jest po prostu zakrywaniem i zamydlaniem po prostu słuchaczom tutaj w tym momencie oczu.
Słuszna uwaga. Na jaką sumę ubezpieczona była ta promenada? I proszę Państwa, w dzisiejszych wiadomościach popołudniowych być może już uda się Państwu przekazać te informacje. Czy będzie można liczyć na zwrot całej sumy na pokrycie wszystkich wydatków związanych z odbudową tej promenady? Z tego, co do tej pory udało nam się ustalić, to tak, taka szansa istnieje. Jest oczywiście umowa podpisana z firmą ubezpieczeniową. Suma ubezpieczenia nie jest na tyle wysoka, żeby pokryła całość tych wydatków. Zakładamy, że to będzie około 3,5 miliona złotych, ale jest taka klauzula w tej umowie, że jednorazowo może być wypłacona wyższa suma jednorazowo na pokrycie strat wyższych niż normalna suma ubezpieczenia, jeżeli oczywiście takie nastąpią. To są na razie nieprecyzyjne informacje, ale staramy się uzyskać ich potwierdzenie w gminie Police i Państwu przekażemy w dziennikach informacyjnych. A jeżeli to się nie uda, to w wieczornym programie Radio Szczecin na Wieczór jednym z tematów właśnie dzisiejszego wieczornego spotkania będzie pożar promenady. Zapraszam Państwa już teraz. Pierwszy gość dzisiaj, pan Andrzej Pich, prezes spółdzielni mieszkaniowej Rolnik w Choszcznie. Dzień dobry panie prezesie, witam serdecznie.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Właściwie wydawałoby się sprawa taka dosyć banalna. Kto nie miał problemów z kanalizacją, prawda? Często to się zdarza.
Oczywiście.
Napisała do nas stała słuchaczka. Dobry wieczór, wieczorem pisała. Piszę do państwa z prośbą o pomoc. Mieszkam w małej wiosce koło Choszczna w Smoleniu. Z zarządcą bloku, w którym mieszkam, jest spółdzielnia mieszkaniowa Rolnik z siedzibą w Choszcznie. Od 2 lat powtarza się regularnie problem z kanalizą. Wybija w piwnicę. W piątek po raz kolejny kanaliza wybiła, zalewając piwnicę. Niestety nieprzyjemny zapach roznosi się po całej klatce schodowej. Pan prezes został poinformowany o tej sytuacji. Do tej pory nie zareagował, nie odbiera telefonów. Kiedy wcześniej wybiła kanalizacja, przez cały czas mieliśmy plagę much. Jeden z mieszkańców klatki na własny koszt uporządkował, wymalował wapnem ściany i zdezynfekował posadzkę. Prosimy o interwencję. Od razu dodam, panie prezesie, że interwencja została podjęta i nasza słuchaczka bardzo skwapliwie napisała: dzień dobry wieczór, dziś faktycznie zjawili się pracownicy spółdzielni mieszkaniowej. Kanaliza została udrożniona, pozostały kałuże, nasiąknięte ściany i okropny odór, który rozprzestrzenia się na całą klatkę schodową, tutaj ze smutkiem zaznacza słuchaczka. Martwi mnie to, że przez te 2 lata za każdym razem kanaliza jest udrażniana i za jakiś czas problem się powtarza. Panie prezesie, wydawałoby się problem, no banalny, to źle powiedziane, ale dosyć powszechny i może nie warto by się było nim zajmować. To tylko najpierw zacznę od takiej rzeczy, o którą może powinienem był zapytać na końcu naszej rozmowy. Czy dałoby się te nasiąknięte ściany, te kałuże jakoś posprzątać po prostu to wszystko po tej awarii kanalizacji? Kanalizacja jest udrożniona, no ale pozostały skutki. Czy da się to zrobić, panie prezesie?
Proszę pana, wszystko się da zrobić. No, przede wszystkim po każdych interwencjach, po każdych takich wylewach kanalizacji czyścimy kanalizację, dezynfekujemy pomieszczenia, które są zrobione, czyli dodajemy jakiś podkloryn do dezynfekcji lub wysypujemy wapnem, tak dla ciekawości. Są również występują takie zapchania kanalizacji, takie, które potrzebują interwencji natychmiastowej i takie, które no niestety mogą poczekać z jeden dzień. Mhm. Tak było również w tym przypadku, gdyż to sobota wolna, po prostu nie mogłem znaleźć pracowników. Znaczy pracowników znalazłem, tylko po prostu byli poza miejscem zamieszkania, urodziny i dlatego ta sprawa się przesunęła o jeden dzień, czyli do niedzieli. Również w poniedziałek żeśmy to doprowadziliśmy do porządku, dzisiaj dezynfekujemy i ewentualnie wybiałkujemy.
Czyli dzisiaj już to sprzątanie, o które...
Już sprzątanie nastąpiło wczoraj, sprzątanie dzisiaj po prostu, dezynfekcja jeszcze i przy wysknięciu podłóg, czy tam lekkich ścian zostało pobiałkowa.
To myślę, że słuchaczka będzie zadowolona, ale pisze, że ta sytuacja powtarza się. No i panie prezesie, to najważniejsze pytanie. Dlaczego ta sytuacja się powtarza?
Proszę pana, no sytuacje się powtarzają, to nie tylko są w naszej spółdzielni, ale w różnych rzeczach, ale to jest wiele takich zapchań następuje na własne życzenie lokatorów. Po prostu w tych kanalizacjach my znajdujemy różne rzeczy. Ja już nie mówię o takich rzeczach jak ziemniaki, cebula, ogórki kwaszone, skarpety, czy tam worki foliowe, nawet pampersy, które się znajdują w tych kanalizacjach. Obierki to już nagminnie. Nawet, proszę pana, są takie rzeczy, że jest wysypywany popiół, bo również takie rzeczy znajdujemy. Mm. Ale najdziwniejsze rzeczy, no to są również takie, które po prostu, gdzie znajdujemy widelce, noże. W ogóle nie wiem, jak to można włożyć. No po prostu sprzęty sanitarne w domach są używane, powinny być używane, moim zdaniem, do tych rzeczy, do których są przeznaczone, a nie traktowane jako kosze do śmieci.
I to jest problem kanalizacji także w wielu innych miejscach, jak się domyślam. Słyszałem, przed programem trochę rozmawialiśmy na temat różnych znalezisk kanalizacyjnych. Między innymi moi koledzy wymienili mi kurczaka. Był taki znaleziony gdzieś tam w kanalizacji. Panie Andrzeju, ile mieszkań jest w tej właśnie konkretnej kamienicy, skąd dotarła do nas ta informacja o awarii?
Tam jest 18 mieszkań.
Mhm. Czy da się w jakiś sposób, dałoby się ewentualnie zlokalizować to mieszkanie, z którego pochodzą te dziwne rzeczy, które powodują awarię kanalizacji, czy to jest raczej niemożliwe?
No to jest ciężka sprawa.
Ciężka sprawa. Panie prezesie, na chwilę przerwiemy, bo słuchacz do nas zatelefonował z pilną informacją drogową. Halo?
Witam. Radosław z tej strony.
Witam, panie Radosław.
Chciałem powiadomić wszystkich wjeżdżających do miasta na ulicy Struga, na wysokości tego Park and Ride parkingu.
Tak.
Jedzie kierowca pod prąd po prostu. Pomylił drogi i na trzypasmowej drodze jedzie pod prąd. Jakiś starszy pan po prostu. Tyle, co zdążyłem, powiadam, zauważyć. Także proszę wszystkich o ostrożną jazdę i zwolnienie. Przede wszystkim powolną jazdę, bo to może dojść do czołowego zderzenia.
Tak jest. Uprzedzamy, ostrzegamy, pod prąd jedzie na Struga w najezdni w kierunku Szczecina. Ktoś samochodem, zwalniamy. No i także być może to informacja do policji. Tam jest monitoring, o ile się orientuje i może widać ten samochód. Dziękuję za tę informację.
Dziękuję,
pozdrawiam. 510-37-36, numer telefonu do naszego studia. Zapraszam do dzwonienia z 3 dwójkami. To jest czujny numer, można także oczywiście pisać czas reakcji @radioszczecin.pl. Panie prezesie, kończąc, te awarie powtarzające się kanalizacji w tej konkretnej kamienicy, budynku spowodowane są właśnie tym, tak, że no, mieszkańcy
po prostu
kompletnie nieodpowiedzialnie wrzucają do tej kanalizacji, co popadnie, tak?
Dokładnie, dokładnie tak jest. Dokładnie tak jest i przy każdym czyszczeniu kanalizacji to widać, co wypływa. Dlatego, dlatego no, tam się dwa razy do roku, czy tam raz do roku powtarza ta sytuacja. I no, po prostu mamy, jesteśmy od tego, żeby to udaśniać.
Jasne. Panie prezesie, czy... No... Ja nie jestem zwolennikiem apelowania, ale no chyba zdaje się, że tutaj żadnych innych narzędzi nie ma. Czy taki apel na piśmie i wywieszenie go w tym bloku, czy jest możliwy? Po prostu wywieszenie apelu. Może informacja, może ludzie sobie nie zdają z tego sprawy, że sami sobie szkodzą.
No tak, jest to możliwe i załatwimy te sprawy, po prostu powiesimy takie informacje o tych rzeczach, żeby nie wrzucać do sedesu różnych rzeczy.
Jasne.
Użytkować zgodnie z przeznaczeniem i na pewno będzie dobrze.
Pewne przedmioty można by było też narysować z taką kreską przekreślającą zakazem, żeby to już było bez żadnych wątpliwości, że widelec nie. Tak, na przykład, albo kurczak.
No,
panie Andrzeju.
Kurczak, oczywiście, a teraz są święta, to również będą głowy odryt i tak dalej. Także to jest. No niestety ludzie nie użytkują tego zgodnie z tym, do czego to jest przeznaczone. Traktują to wszystko jak po prostu jak śmietnik, nie?
Panie Andrzeju, dziękuję za rozmowę. Pozdrawiam.
Proszę.
Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej, rolnik w Choszcznie, pan Andrzej Pich. Dziękuję za rozmowę. I nasz kolejny gość, do usłyszenia panie Andrzeju, pani Monika Woźniak-Lewandowska, rzecznik zarządu morskich portów Szczecin i Świnoujście. Dzień dobry pani Moniko.
Dzień dobry, witam państwa.
Witam serdecznie. Także będzie o rurze, trochę innej. Nasz słuchacz napisał do nas i wysłał zdjęcie. Właściwie napisał krótko, opisując tylko to, co jest na zdjęciu, a to zdjęcie mogą państwo zobaczyć na naszej stronie internetowej. To zachęcam, polecam. Nie tylko to zresztą. Zaraz o innych także opowiem. Na zdjęciu widnieje długa rura. I pani Moniko, ta rura znajduje się w okolicy ulicy Hryniewieckiego. Słuchacz jest zaniepokojony, co tą rurą, co tym rurociągiem płynie i dokąd płynie i skąd płynie. Czy może pani to wyjaśnić? Pani to wyjaśniła mailowo, ale chcieliśmy to usłyszeć.
Tak jest, ja już spieszę z wyjaśnieniami. Dziękuję za czujność słuchacza. Niemniej jednak rura jest, nic groźnego się nie dzieje, zapewniam państwa. Otóż my w porcie prowadzimy inwestycje na nabrzeżu spółdzielczym. To jest inwestycja, która między innymi związana jest z pogłębieniem toru wodnego do 12,5 metra. I w okolicach tego nabrzeża wykonywane są prace pogłębiarskie. I ten refulat, który jest pobierany z dna Odry, jest właśnie tą rurą transportowany na pola refulacyjne, które znajdują się na Ostrowie Grabowskim. Normalnie jest tak, że byłaby pogłębiarka i ta pogłębiarka by ten refulat pobierała, natomiast rozwiązaniem bardziej ekologicznym i łatwiejszym jest właśnie ten rurociąg, którym to, co jest pobrane z dna, jest transportowane i odkładane na polach urobkowych właśnie na Ostrowie Grabowskim. Dodam też, że ten refulat, czyli to, co jest pobierane z dna, zostało zbadane. Nie jest to niebezpieczne, posiadamy stosowne zezwolenia, także wszystko odbywa się zgodnie z literą prawa i zostało wybrane to rozwiązanie, które jest najprostsze i najbardziej efektywne.
I cały czas ten proces pogłębiania musi zachodzić? Cały czas ta głębokość wody przy nabrzeżu Ewa musi być stała, a zatem ciągle musi być wybierane to, co się na tym nie gromadzi, tak? Dobrze zrozumiałem?
To jest nabrzeże spółdzielcze.
Spółdzielcze,
tak. I ponieważ tor wodny Świnoujście-Szczecin będzie pogłębiany do głębokości 12,5 metra i żeby ta inwestycja przyniosła zakładane efekty, a więc zwiększoną ilość obsługiwanych towarów w porcie, my jako zarząd portu mamy swoje inwestycje, które między innymi toczą się w rejonie kanału Dębickiego i to są inwestycje ukierunkowane między innymi też też na pogłębienie tego toru wodnego, tych akwenów, które tam się znajdują, żeby ta głębokość była taka sama, to będzie 12,5 metra i trzeba, żeby pogłębić, trzeba pobrać część tego urobku, część tego materiału, które znajdują się na dnie Odry, no i trzeba też ten materiał gdzieś składować. I ten materiał będzie składowany, jest składowany obecnie na Ostrowie Grabowskim. Tam kiedyś były też ogródki działkowe, też na ten temat bardzo dużo mówiliśmy. I tam, i teraz w miejscu, gdzie były dawniej te ogródki, to są nasze tereny na Ostrowie Grabowskim. Tam odkładany będzie ten refulat. To będzie sobie pracowało w sposób naturalny, utwardzając teren na Ostrowie Grabowskim. I w przyszłości na tym terenie powstaną także nowe terminale, które będą przeznaczone na działalność portową. Także tych działań pogłębiarskich w szczecińskim porcie w najbliższym czasie będzie się dosyć sporo działo, bo to jest i kanał Dębicki, a więc tutaj to są te tereny między innymi właśnie elewatora Ewa, półwyspu Ewa, plus jeszcze do tego dochodzi basen Kaszubski, będą też inwestycje modernizacyjne przy nabrzeżach, także nie tylko same akweny, ale także nabrzeża, właśnie pod tę inwestycję, która będzie takim krokiem milowym w rozwoju szczecińskiego portu, pogłębienia toru wodnego do 12,5 metra.
Czyli rozumiem, że no, domyślam się, że to nie z całego kanału te 12,5 metra ten kanał ma do tej głębokości zostać pogłębiony, ale to nie z całej długości te dno, te osady wylądują na Ostrowie Grabowskim, tylko po prostu z terenów portu, tak?
Z terenów portu, ale też z pogłębionego toru wodnego także tam będzie pobierany ten materiał, dlatego że ten teren Ostrowa Grabowskiego to jest teren dosyć podmokły i grząski. Mm-hmm.
Panie Moniko, ale ja mam wątpliwości co do właśnie tego, jak pani to powiedziała, nie, refulat to jest to miejsce, gdzie się składuje, czy wyrzuca się po prostu...
To jest urobek,
Urobek. I nie zostało stwierdzone, że w tym urobku jest coś niepokojącego. Ja powiem szczerze, że bardzo w to wątpię.
Czy ten teren
Ostrów Grabowski został jakoś, czy został jakoś zabezpieczony? Nie wiem, czy leży jakaś membrana na przykład, żeby woda z tego urobku nie przedostawała się głębiej, nie wnikała do wód powierzchniowych i tak dalej, żeby to po prostu nie zostało to wszystko zniszczone.
To wszystko odbywa się zgodnie ze sztuką, nie ma zagrożenia, skażenia, absolutnie tutaj nic takiego nie ma miejsca, także wszystko odbywa się zgodnie ze sztuką budowlaną. Ten urobek jest tam odkładany.
Teren nie został zabezpieczony w żaden sposób.
Teren jest zabezpieczony, absolutnie teren jest zabezpieczony, nie wolno tam wchodzić, dlatego
nie,
też
nie chodzi mi o wchodzenie, chodzi mi na przykład zabezpieczenie takie ekologiczne, nie wiem, położona jakaś membrana, ogrodzenie, nie.
Ale to jest naturalna wyspa, także tutaj tu nie ma żadnego zagrożenia. Od strony natomiast lądu jest zabezpieczone, tam jest szlaban, nie wolno na ten teren wchodzić i ja nie ukrywam, że trochę też nas zdziwi, że osoba ta weszła na ten teren pomimo zabezpieczeń, także tam jest szlaban, jest odpowiedni napis zabraniający wejścia, także tam na ten teren wchodzić co do zasady nie można.
Ale sama wyspa Ostrów Grabowski w sensie takim ekologicznym nie jest zabezpieczona, bo ten urobek, jak pani powiedziała, jest w porządku, zatem nie ma potrzeby, żeby tam kłaść
jakieś
membrany, tak. czy jakieś inne zabezpieczenia, tak, po prostu gruntów, terenów, wód, wód podskórnych.
Dokładnie tak. Wszystko odbywa się zgodnie ze sztuką. Są na to stosowne pozwolenia. Ten urobek był badany. I tak jak mówię, to jest teren teraz w sposób naturalny się utwardza po to, żeby w przyszłości tam mogły powstać nowe terminale portowe.
Pani Monika Woźniak-Lewandowska, rzecznik Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, była naszym gościem. Dziękuję za te wyjaśnienia i za te informacje. Pani Moniko,
dziękuję,
pozdrawiam.
Bardzo.
Gdyby Państwo chcieli to komentować, to oczywiście zapraszam. Można dzwonić, można pisać. Mimo, że jest szlaban, to jednak, jak słyszeliśmy na początku, pani Monika również dziękowała naszym słuchaczom za czujność i za te fotografie, którą mogą Państwo obejrzeć na naszej stronie internetowej. Gdyby ktoś chciał zobaczyć, jak to wygląda, przekonać się, czy tam rzeczywiście nie ma żadnego zagrożenia, czy nic niepokojącego się nie dzieje, no to proszę tam pójść, zobaczyć, może zrobić zdjęcie, opisać to, co Państwo widzą. Pani prokurator Joanna Biranowska-Sochalska, rzecznik prokuratury okręgowej w Szczecinie, teraz jest z nami. Dzień dobry, pani prokurator, witam.
Dzień dobry, małe sprostowanie. W zastępstwie prokuratora Agnieszka Lorenc, prokuratura okręgowa w Szczecinie.
Witam Państwa.
Dzień dobry Pani Agnieszko. Dzwonię w takiej sprawie. Dostaliśmy informację, że w Radzie Rodziców, czy też, no tak, w Radzie Rodziców działającej w szkole podstawowej numer 35, no doszło do bardzo skandalicznego zdarzenia. Zginęły pieniądze i to dosyć dużo pieniędzy, ponad 40 tysięcy. I to zdarzenie było w ubiegłym roku, w 2017 roku. O ile nam wiadomo, to prokuratura prowadzi postępowanie w tej sprawie.
Tak, mogę potwierdzić ten fakt. Prokuratura Rejonowa Szczecin-Zachód nadzoruje postępowanie karne. Zawiadomienie w tej sprawie zostało rzeczywiście złożone 4 lipca 2017 roku. Jest ono w tej chwili prowadzone przeciwko podejrzanej o przywłaszczenie pieniędzy w kwocie, tak jak pan powiedział, ponad 40 tysięcy złotych. Nie może się ono w tej chwili zakończyć, ponieważ podejrzana jest poszukiwana listem gończy. No, taki jest stan sprawy na tą chwilę.
Podejrzana jest osobą wiadomą, tak, prokuraturze?
Co do tego, tak,
co do tego nie ma wątpliwości, nie podajemy oczywiście, ale nie można jej znaleźć, tak?
Tak.
Mhm. Co do tego, nie wiem, czynu, także nie ma wątpliwości, że to właśnie ta podejrzana przywłaszczyła te pieniądze, dużą kwotę, ponad 40 tysięcy, to jak domyślam się, składki wszystkich rodziców w tej szkole zniknęły.
No, kwota ta w tej chwili jeszcze jest dokładnie ustalana, natomiast możemy stwierdzić, że jest to kwota ponad 40 tysięcy złotych. No, osoba jest nam znana, jest już wydane postanowienie o przedstawieniu zarzutów, natomiast dopiero po przeprowadzeniu czynności.
No trzeba ją znaleźć. A co
tak,
robi prokuratura?
Będzie możliwe wypowiedzenie się szerzej na temat jej czynu.
A w czym problem? Dlaczego tej osoby nie można znaleźć? Bo jak domyślam się, to była, czy też jest jedna z rodziców. No, inaczej nie mogłaby wejść w posiadanie takiej sumy. Jak przeczytałem przepisy...
Pani po prostu ukrywa się, dlatego też poszukiwana jest listem gończym. Mhm. Tak to wygląda.
Rozumiem. To jest rodzic, bo inaczej nie mogłaby wejść w posiadanie takiej sumy. To określają przepisy, w jaki sposób pieniądze gromadzone przez Rady Rodziców mogą być gromadzone, kto może nimi zarządzać, w jakich celach. To wszystko jest w przepisach prawnych i myślę, że tutaj... A, czy właśnie tutaj pani Agnieszko, prokuratura sprawdziła, czy nie doszło do jakichś zaniedbań, czy też przekroczenia przepisów prawa określających zasady funkcjonowania Rady Rodziców?
Bardzo mi przykro, ale ze względu na dobro tego postępowania innych danych niż te, które państwu przekazałam przed chwilą, nie mogę podawać.
Rozumiem. Pani Agnieszka Lorenc z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie. Dziękuję pani Agnieszko za rozmowę.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo i do usłyszenia. 510-37-36. Zapraszam do dzwonienia. To jest numer do naszego studia. Sławomir odbiera telefony, a później już na antenie słychać państwa pytania, państwa komentarze. Proszę pytać pani Iwona Sobczyńska, dyrektor Szkoły Podstawowej numer 35 w Szczecinie. Jest naszym gościem. Dzień dobry pani dyrektor, witam.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Drodzy rodzice, możecie się włączać teraz do tej dyskusji. Szkoła numer 35 przy ulicy Świętobożyców tak. Po raz kolejny jest tematem w czasie reakcji. Było o jogurtach, było o SKS-ach, tak. Których nie ma, o wynajmowaniu sal.
Nieprawda, że nie ma. Nie potwierdzam.
Nie? A akurat to nie ja prowadziłem ten program, ale tak jakoś zasłyszałem,
nie, no
że nie ma.
No nieprawda, absolutnie są zajęcia. Tak, tak. I było to również mówione na antenie.
A sale są wynajmowane prywatnym podmiotom, czy nie?
No jak najbardziej, po południu, kiedy już nie ma dzieci, tak.
Kiedy nie ma dzieci, to wtedy no właśnie można, prawo na to pozwala. Pani Iwono, domyślam się, że powie pani teraz, że właściwie nie ma pani nic wspólnego z radami rodziców i dlaczego my rozmawiamy z panią na ten temat?
No nie do końca powiem, nie. Że nic wspólnego, bo wszystko, co się dzieje na terenie szkoły, tak, jakby jest dla nas ważne i istotne. Rada Rodziców rzeczywiście jest niezależnym organem, tak, jest niezależnym organem działającym na podstawie swojego regulaminu. On oczywiście musi być też zgodny z prawem. Niemniej jednak mamy jeden cel, tak, dobro ucznia. dobro ucznia, jego dobre samopoczucie w szkole, dobre funkcjonowanie i Rada Rodziców nas tutaj wspiera. Także działamy jakby z dwóch stron, tak?
Tak, ale ta funkcjonowanie Rad Rodziców określa również ustawa Prawo Oświatowe.
Ustawa Prawo Oświatowe.
I ona dokładnie precyzuje, co mogą Rady Rodziców, w jaki sposób mogą gromadzić pieniądze, kompetencje, ale także wyznacza organ prowadzący, czy też nadzorujący te Rady Rodziców, bo to nie jest tak, że to są takie ciała zupełnie poza kontrolą szkoły jakąkolwiek. No nie jest tak. Przynajmniej w prawie oświatowym jest, że no jakiś tam nadzór szkoły, dyrektora szkoły powinien nad tą radą rodzicom być.
To znaczy, jeśli chodzi o funkcjonowanie, tak, o wybór rad rodziców, jak najbardziej tak, czyli zgodnie z prawem. Muszą
czyli
się
pani musi
wybory.
Kontrolować to, czy Rada Rodziców funkcjonuje zgodnie z prawem.
Jak najbardziej.
Ale dobrze, to teraz zapytam, czy pani wiadomo, czy te środki gromadzone na... Bo z przepisów wynika, że Rada Rodziców może gromadzić te środki...
Może.
Oczywiście dobrowolnie.
Z dobrowolnych składek
gromadzić na koncie na przykład należącym do szkoły, tworząc jakieś tam powiedzmy subkonto.
Nie może. Musi być odrębne konto.
Dobrze, może na odrębnym koncie gromadzić sobie te pieniądze i musi być jakaś osoba, no w każdym razie musi to być określone, kto się tymi środkami zajmuje i kto to kontroluje. Czy pani sprawdzała, czy to wszystko było zgodnie z prawem? Czy te pieniądze były na koncie, czy Rada Rodziców
panowała nad tymi pieniędzmi? Nie, proszę pana, to troszeczkę wygląda inaczej. Rada Rodziców rzeczywiście ma się wybrać zgodnie z prawem. Kadencja trwa rok czasu. Przedstawiciel każdego oddziału jest wybrany tam demokratycznie w klasie, jest również z automatu członkiem Rady Rodziców, tak? I to jest wszystko jakby, tutaj mamy może pieczę, ale jeśli chodzi o fundusze Rady Rodziców, to jest tam gdzieś... No, w tym momencie nie wskażę dokładnie brzmienia, ale jest tam zapisane na pewno w prawie, że w ustawie, że fundusze są gromadzone ze składek dobrowolnych i one na odrębnym rachunku tylko i wyłącznie Rady Rodziców, odrębnym i dysponuje nimi Rada Rodziców. Natomiast żaden, ani dyrektor, tak, ani Rada Pedagogiczna nie ma możliwości tutaj ani dysponowania, ani jakby wglądu, jeśli chodzi o fundusze. Natomiast Rada Rodziców ma obowiązek we własnym regulaminie zawrzeć takie punkty, które powodują, że prawda, że te fundusze no, są wydatkowane właściwie, tak, na jakieś tam cele statutowe szkoły, zgodnie z regulaminem, zgodnie z planem finansowym Rady Rodziców. Dlatego też Rada Rodziców, również Rada Rodziców powołuje na przykład swoją komisję rewizyjną, czy jakieś osoby, które mają to kontrolować, tak. My się wspólnie spotykamy, omawiamy, powiedzmy, plan finansowy Rady Rodziców, bo my mówimy, że my potrzebujemy wsparcia, oni chcą coś fajnego zrobić, my również byśmy chcieli, robimy coś wspólnie, ale jeśli chodzi o kontrolę tych środków finansowych, nie mamy takiej możliwości, nie mamy.
Pani dyrektor, z pani wiedzy, czy doszło tutaj do jakichś nieprawidłowości w dysponowaniu tymi pieniędzmi? To znaczy, czy były te pieniądze narażone na, powiedzmy wprost, kradzież?
Znaczy ja powiem tak, no jak najbardziej, no przecież to nie jest tajemnicą i Rada Rodziców, kiedy stwierdziła, że jest problem ze skarbnikiem i powiedzmy jakaś część środków, prawda, jakieś nie są w stanie się znaczy rozliczyć, bo powiedzmy nie ma jakiejś części środków, bo to nie była jakaś cała kwota, z automatu zwołała zebranie. Ja tam na któreś zebranie też byłam zaproszona, bo często jestem zapraszana na zebrania Rady Rodziców i była podjęta decyzja, że jest to sprawa, którą mają się zająć no, organy do tego, prawda, stosowne, czyli została zgłoszona sprawa na prokuraturę. Mhm. Także wie pan, no natomiast co zrobiła Rada Rodziców, tak? Rada Rodziców, kolejna Rada Rodziców, nauczona doświadczeniem, po prostu zmieniła, uszczegółowiła regulamin, tak? Regulamin.
To o tym za chwilę, o tym uszczegółowieniu regulaminu. W każdym razie z pani wiedzy do żadnych jakichś niepokojących działań Rady Rodziców nie doszło. No, znaczy, mówiąc wprost, te
ale
pieniądze.
W jakim sensie?
No na przykład te pieniądze nie były, nie wiem, zbierane do jakiegoś worka i przetrzymywane przez osobę, nie wiem, wyznaczoną przez Radę Rodziców do tego celu.
Nie, to była kwestia skarbnika, bo ja jeszcze raz powiem, że jest to organ, składający się z rodziców, którzy społecznie, bez żadnego wynagrodzenia, tak, z własnej chęci, z własnej inicjatywy, chcą reprezentować całą społeczność, znaczy całych wszystkich rodziców, tak? I jakby tutaj obdarzeni są zaufaniem, wybierają spośród siebie skarbnika, którego też de facto nie znają, tak? Bo to są obcy ludzie, tak? Niespowinowaceni. To są obcy ludzie, którzy postanawiają wesprzeć również szkołę i przede wszystkim swoje dzieci, tak? No źle powiedziałam szkołę, ale swoje dzieci, tak? I teraz był skarbnik. Skarbnik został obdarzony zaufaniem. Natomiast, no tak jak to się nieraz zdarza w życiu wszędzie, prawda, nadużył tego zaufania, no i stąd ta cała sytuacja.
I stąd problem.
Przykra.
Pani Iwona Sobczyńska, dyrektor szkoły podstawowej numer 35 przy ulicy Świętobożyców. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Pani dyrektor, pozdrawiam. Dziękuję. Teraz z nami jest pan Tomasz Majewski, przewodniczący Rady Rodziców w tejże właśnie szkole. Dzień dobry, panie Tomaszu, witam.
Witam serdecznie. Tak się przysłuchiwałem tej rozmowie z panią dyrektor i oczywiście ja to się ustosunkuję do tego, co pani dyrektor przed chwilą powiedziała. Była bardzo duża możliwość do zeszłego roku malwersacji finansowej, malwersacji.
Można no właśnie próbowałem o to zapytać cały czas.
Zniknięcia środków z uwagi na to, że ustawodawca nie pozwalał Radom Rodziców zakładania kont w bankach. Stąd też większość skarbników trzymała te pieniądze we własnej kieszeni, no bo de facto do tego byli powołani, tak? W większości szkół taka była sytuacja. U nas również w zeszłym roku ustawodawca dopuścił, wręcz wymusił na bankach, że mają wyrażać zgodę na otworzenie konta i w zeszłym roku takie konto otworzyliśmy. Czy nawet w 2017 roku jakoś w maju czy w czerwcu otworzyliśmy konto w banku pocztowym. Bank pocztowy ma taką też fajną ofertę, przepraszam, że to akurat reklamę daje, ale tam jest fajna oferta dla właśnie rad rodziców i w tym momencie już ten problem nadzoru nad środkami finansowymi de facto się zmniejszył. A z naszej strony my jeszcze w tym roku uchwaliliśmy dodatkowo regulamin, który zaostrza w ogóle zasady dysponowania środkami. Tak jak powiedziała pani dyrektor, osoby w Radzie Rodziców są osobami, które są no wybrane, po prostu przychodzą sobie na zebranie z każdej klasy po jednym przedstawicielu. No i na podstawie tych osób, które są, wybieramy.
Czyli jak rozumiem, te pieniądze zniknęły 4 lipca 2017 roku i one nie były...
Nie, te pieniądze zniknęły wcześniej.
Pani, dobrze, a wtedy zostało stwierdzone.
4 lipca zgłosiliśmy, bo wcześniej
zgłoszenie na
mediację z panią Suwamą na temat oddania tych pieniędzy. Ona przeciągała tam temat tego oddania.
Rozumiem. Ale i te pieniądze nie były wtedy gromadzone na koncie, tak?
Wie pan co, znaczy jak wtedy? W tym okresie nie były jeszcze gromadzone, bo nie mogliśmy tego konta otworzyć. Mieliśmy konto, które de facto nie pozwalało nam na sprawdzenie nawet stanu konta. Trzeba było iść do banku, dostać papierek, musiały iść dwie osoby, żeby wybrać jakieś środki. My część tych środków wpłacaliśmy na konto. Oczywiście dlatego też nie zniknęły wszystkie pieniądze, którymi dysponowała Rada Rodziców. Bo to nie było tak, że to były wszystkie pieniądze, którymi dysponuje Rada Rodziców, zniknęły. Absolutnie. Bo to była część pieniędzy z konta szafkowego, na którym mamy kaucję szafek. To taka była troszeczkę tam, no prokuratura ma te wszystkie dane, jak to wszystko wyglądało. Ale tu też uogólniamy, no robimy z tego no taką, no tragedię, bo jest to tragedia, bo zginęły pieniądze dzieci, tak?
Tak jest.
Ale tutaj się trzeba pochylić nad działaniem prokuratury, która de facto opóźniała troszeczkę te swoje działania, bo tą panią można było wcześniej zlokalizować, tego skarbnika. To nie było wielkim problemem, żeby odnaleźć, gdzie ona przebywa. Tutaj troszeczkę ja mam za złe prokuraturze, że tak późno zareagowała na nasze zgłoszenie.
No i teraz tak późno, jak słyszeliśmy od pani...
Te czynności były takie powolne, tak?
Od pani Agnieszki Lorenz, że ta osoba jest poszukiwana. Trochę mnie to dziwi, że tak trudno znaleźć osobę, która no chyba przez jakiś czas, dłuższy czas była związana ze szkołą.
Czy ona jest poszukiwana? No nie do końca.
No tak usłyszeliśmy.
Czy ona jest poszukiwana? bo akurat prokuratura zawiesiła to postępowanie na pewnym etapie z uwagi na to, że nie mogła tej pani znaleźć. I w zeszłym tygodniu sąd odwiesił to postępowanie po raz kolejny na nasz wniosek, na wniosek naszego adwokata, który tą sprawą się zajmuje, bo jedna z mam, która jest de facto w szkole, jest prawnikiem i wzięła na swoje barki prowadzenie tej sprawy i w zeszłym tygodniu sąd odwiesił ponownie, skierował to postępowanie do prokuratury i prokuratura musi tą sprawą ponownie się zająć.
To miejmy nadzieję, że teraz poruszenie tego tematu...
które zostały popełnione podczas prowadzenia całego postępowania.
To miejmy nadzieję, że teraz poruszenie tego tematu w radiu i w czasie reakcji spowoduje przyspieszenie.
Liczę na to, nie ukrywam, że liczę na to, ale ta sytuacja skłoniła do tego, żeby troszeczkę pochylić się nad refleksją, nad tematem w ogóle funkcjonowania całej Rady Rodziców i stworzenia nowego regulaminu, który zaostrzył de facto...
Panie Tomaszu, finansowe. Damy głos jeszcze panu Robertowi, który zadzwonił. Halo?
Dzień dobry, witam państwa.
Dzień dobry.
Wiecie państwo, co ja też kiedyś byłem w Radzie Rodziców, też został u nas taki proceder, że tak powiem, się zdarzył, że konto Rady Rodziców zostało okradzone przez skarbnika. Jeszcze to było zanim powiedzmy ja zacząłem działać w szkole. Jednak bardzo prosty sposób żeśmy zrobili, aby nie można było tych pieniędzy wyprowadzić. A w jaki to sposób? Po prostu skarbnik nie mógł jednorazowo podpisywać wypłat, tylko były to dwie lub trzy osoby upoważnione do tego i jeżeli one złożyły podpis, dopiero pieniądze z banku zostały wypłacane. Tutaj pan mówił wcześniej, że nie można było mieć konta bankowego. Nie wiem, dlaczego pan tak twierdzi. My to konto bankowe mieliśmy założone i to...
Nie. To źle pan mnie zrozumiał. Nie można było mieć konta bankowego, które pozwalało na wgląd, a wszelkiego rodzaju wypłaty były możliwe, właśnie tak jak pan mówi, przez dwie, trzy osoby, a teraz zebrać te dwie osoby czy trzy, które miały pójść do banku, to był dopiero problem, żeby ktokolwiek poszedł do tego banku, komu się chciało. Bo właśnie, tutaj problematyczne było prawdopodobnie w tamtej sytuacji to, że też ta pani miała taką dużą ilość gotówki, a poza tym ona była wtedy jedyną osobą, która zbierała te środki od skarbników z poszczególnych klas. Obecnie
ale zgromadziła potężną sumę, ponad 40 tysięcy.
Zgromadziła
i właściwie wydaje się, że tutaj nastąpił błąd Rady Rodziców, że nie gromadziła natychmiast tych środków na koncie i tak jak pan Robert słusznie sugeruje, dwie osoby upoważnione dopiero mają prawo do tego, żeby te pieniądze z konta podjąć na przykład.
No u nas też było tak, że były te osoby upoważnione
i obecnie tak to
mówi,
wygląda.
Ciężko jest zebrać te osoby, żeby poszły, wypłaciły, ale jednak to są pieniądze rodziców, tak? To nie są pieniądze nasze, czy tam jednej, czy
to nie osób, wyobrażam tak? sobie gromadzenia pieniędzy u jednego skarbnika w jego worku pieniędzy wszystkich rodziców. Ja po prostu bym do takiej Rady Rodziców nie włożył ani złotówki.
Ja jeszcze
dlatego obecnie jest sytuacja taka, że nie ma prawa żaden skarbnik gromadzić tych środków. Środki mamy spłacane bezpośrednio na konto.
Na koniec może chciałbym dodać, że my te pieniążki po części odzyskaliśmy, bo sprawa się oparła o kuratorium. Były to dwie osoby w to zamieszane. Zapadły wyroki, które wskazywały ich na odsiadkę, jeżeli nie spłacą tych środków. Nawet jeżeli gdyby je spłacili nie w całości, to... Także tutaj nam się udało dosyć intensywnie, żeśmy działali i odzyskaliśmy te środki od tych osób, które te pieniądze zawłaszczyły. No ale to były ze dwa lata albo trzy lata wchodzenia, proszenia do odpowiednich instytucji i nam się udało te środki odzyskać. Także tutaj podsumowując, naprawdę kilka osób, które ma wgląd, które podpisują dokumenty do wybierania pieniędzy i myślę, że to będzie zabezpieczenie dla każdej Rady Rodziców, która funkcjonuje z każdych ze szkół. Także może to tyle z mojej
strony. Panie Robercie, dziękuję za...
Pan, że też nie to jedna osoba wyprowadziła, tylko dwie i w tym momencie opieramy się dalej na tej kwestii zaufania, na której...
Tak, ale jest, przyzna pan, panie Tomaszu, że jest wtedy zdecydowanie bezpieczniej niż jedna osoba, która trzyma całą kasę w domu.
Oczywiście, że tak jest o wiele bezpieczniej i to jest rozwiązanie, które obecnie funkcjonuje w 35. Już w tym momencie nie ma możliwości, że jakiekolwiek środki są wyprowadzone. To jest kwota, którą dysponuje skarbnik. To jest maksymalnie 5 tysięcy złotych, które znajduje się na bieżące wydatki. Tak?
Dziękuję panu Robertowi za ten głos.
Dziękuję
panie Robercie, pozdrawiam. Panie Tomaszu, takie podejrzenie się rodzi, że być może Rada Rodziców tutaj zaniedbała trochę kwestie pieniędzy, przekazując wszystkie pieniądze albo dużą część tych pieniędzy w ręce skarbnika, który to wszystko trzymał w domu.
Tak wyglądał w tamtym czasie regulamin Rady Rodziców.
No tak, to zły regulamin, a Rada Rodziców według prawa ma możliwość formułowania tego regulaminu. No zły był regulamin, naraziliście pieniądze rodziców na to, że po prostu mogą zostać ukradzione.
No czy mi pan to, czy my naraziliśmy? No my nie naraziliśmy, bo ja jestem przewodniczący od 2 lat. Byłem wtedy też wówczas byłem też w Radzie Rodziców, także nie chowałem głowy w piasek. Myślę, że częściowo też jakieś błędy popełniliśmy w tej kwestii. Nie oszukujmy się, bo mogliśmy bardziej zapanować nad tą osobą, ale wie pan co, no to jest zaufanie do osoby, która przez rok prowadziła to rzetelnie. Bo ta pani nie była przez rok skarbnicą, no bo 2 lata. Ona przez rok prowadziła to rzetelnie, rozlicza co do grosza. I jakie ma pan podejrzenia do takiej osoby, która przez rok robi to super ekstra, a po roku nagle coś się dzieje i nagle te pieniądze znikają. Pan nie wie dlaczego.
Panie to Tomaszu, osoba, tak czy owak,
wybrana,
ale...
wybrana przez wszystkich rodziców ze szkoły. To nie to, że ja wybrałem sobie skarbnika, czy tam wybrał sobie kolega, który był przewodniczącym, czy tam jego zastępca, czy ktoś. Wybrali to rodzice. No i tutaj no, ponieśliśmy takie konsekwencje. Mam nadzieję, że prokuraturze uda się tą panią zlokalizować i te pieniądze z powrotem wrócą na nasze konto. No, nie zaburzyło to funkcjonowania Rady Rodziców, całe szczęście. Wybrnęliśmy z tej sytuacji. Udało się cały rok szkolny, nagrody dla dzieci, wszystko zakupić. No a teraz jest coraz lepiej.
No ale 40 tysięcy nie ma i prawdopodobnie nie będzie. I no prawdę mówiąc, musi pan, panie Tomaszu, to przyznać, że to nie, no, że to wasze nadmierne zaufanie spowodowało właśnie, że doszło do takiej sytuacji, że no, osoba obdarzona takim dużym zaufaniem trzymała ogromną kwotę u siebie. A można było to zrobić inaczej.
No, można było to zrobić inaczej.
Panie Tomaszu, przyzna pan, że to był błąd. Po prostu to był błąd członków Rady Rodziców.
No ale oczywiście, że to był błąd. A czemu mnie przyznawać? No, sam pan wie dobrze, że to był błąd, że taka osoba, no ale człowiek jest mądry.
To był błąd, że w ogóle, że
nieważne
jaka osoba, że po prostu w taki sposób były te pieniądze przechowywane i gromadzone.
Ale w ten sam sposób te pieniądze, te środki były gromadzone w szkole przez lat 10 czy 15 i takiej sytuacji nie było. To była sytuacja zastana, którą Rada Rodziców kolejna przejęła jako istniejącą. I w tym przypadku to było kontynuacją regulaminu, który ktoś kiedyś napisał, który był taki, jaki był.
I dopiero po szkodzie, która kosztowała ponad 40 tysięcy, regulamin został.
No jeszcze nie mówmy, że kosztowała, bo na razie sprawa jest w prokuraturze. Ona, no na razie jest to wpisane w straty, tak? No czekamy, jak ta sprawa się rozwiąże.
Panie Tomaszu, musimy...
Myślę, że bez żadnego problemu prokuratura jest w stanie te pieniądze od tych pani odzyskać. Także to nie jest wielkim problemem, tylko żeby chciała działać.
Panie Tomaszu, musimy kończyć. Tomasz Majewski, przewodniczący Rady Rodziców w Szkole Podstawowej nr 35. Ostatnim naszym gościem był. Panie Tomaszu, dziękuję, pozdrawiam.
Pozdrawiam, miłego dnia życzę.
Jutro Janusz Wilczyński, Krzysztof Kukliński. Do usłyszenia.